jest pochowany arcybiskup podlaski, który no, miał to nieszczęście, że był arcybiskupem w czasie powstania listopadowego i wszedł w zatarg z władzami carskimi. Może wcześniej był bardzo blisko z rodziną carską, bo on udzielał ślubu wielkiemu księciu Konstantemu. No ale później się troszeczkę ich poglądy, drogi rozeszły i był internowany na Kaukazie, chyba gdzieś w głębi Rosji przez 4 lata. Watykan starał się o wyciągnięcie go stamtąd i w końcu się udało, ale pod warunkiem, że nigdy nie wróci na teren Rosji. On wtedy właśnie osiadł tutaj we Lwowie i tu już mieszkał do końca życia. Jak zresztą wielu powstańców. Tutaj na tym cmentarzu są dwie wielkie kwatery powstańcze. Jedna to jest kwatera powstańców listopadowych, w głębi cmentarza się znajduje. Nie wszyscy dożyli do założenia tej kwatery, bo ona została chyba w latach 80. XIX wieku założona, więc no to już byli ludzie w podeszłym wieku, a wielu z nich po prostu jest rozsianych po całym cmentarzu. A bardzo wielu z nich po powrocie z emigracji, z wygnania, z zesłania właśnie osiadało tutaj we Lwowie, gdzie już można było żyć spokojnie, bo, no nie narażając się na jakieś represje. I podobnie kwatera powstańców styczniowych, która jest największą kwaterą powstańców styczniowych w ogóle na dawnych ziemiach polskich. Nie tam, gdzie toczyło się powstanie w zaborze rosyjskim, ale właśnie tutaj, gdzie zjeżdżali ci, którzy wracali z wygnania. I na tym cmentarzu jest pochowanych ponad 400 powstańców styczniowych. Takich, którzy jeszcze potem przez wiele lat żyli i pracowali w różnych dziedzinach, między innymi Benedykt Dybowski, który był jednym z pierwszych polskich zwolenników darwinowskiej teorii ewolucji, o której wtedy się bano mówić na głos, bo to było coś tak rewolucyjnego, że uważano, że to się nie przyjmie. Natomiast tutaj obok jest pochowany takim skromnym pomniczku Franciszek Smolka, który pochodził z rodziny austriacko-węgierskiej, ale całe swoje życie poświęcił walce o prawa polityczne dla Polaków w Galicji. Brał udział w tych spiskach po powstaniu listopadowym. Nawet był skazany na karę śmierci, której uniknął tam szczęśliwie dzięki amnestii. Był posłem na Sejm w Kromiryżu w czasie Wiosny Ludów. Później się troszeczkę wycofał, kiedy się okazało, że te właśnie nadzieje na autonomię się nie ziściły, ale kiedy inni nie ustawali i tą autonomię już drogą nie rewolucji, a takich stopniowych, małych kroczków i ustępstw wywalczyli w Wiedniu, to on wtedy wrócił do polityki. Przez 12 lat był marszałkiem Sejmu Wiedeńskiego. Był człowiek, który miał niesamowitą charyzmę i posłuch u różnych partii i różnych sił politycznych. Także jakoś tam potrafił pogodzić te zwaśnione strony i dlatego się tak długo właśnie na tym stanowisku utrzymał. We Lwowie on też dał się zapamiętać jako człowiek, który zainicjował sypanie kopca Unii Lubelskiej. W Krakowie już było kilka kopców, we Lwowie nie było żadnego kopca, więc sprawa była pilnie do nadrobienia. I rozpoczęto sypanie tego kopca w 300-letnią rocznicę podpisania Unii Lubelskiej, stąd właśnie ta nazwa. 30 lat ten kopiec był sypany. I po podliczeniu wydatków poniesionych na ten wielki symbol polskiego patriotyzmu, jak mówiono, okazało się, że kosztowało to 70 tysięcy koron, z czego 60 tysięcy Smolka z własnej kieszeni wyłożył. Mało tego, że finansował budowę tego kopca, to od wczesnego rana, jak tylko miał czas, to chodził tam i nawet ziemię woził taczkami, czy jakieś takie proste tam prace wykonywał, nawet sprzątał jakieś tam butelki po nocnych libacjach na tym terenie. No i przy takiej właśnie pracy go kiedyś zastał żandarm austriacki i doszło do... Go wziął po prostu za dziadka, który zbiera butelki, żeby do skupu zanieść i chciał mu dać pieniądze na śniadanie. A że Smolka był niezwykle skromnym człowiekiem, nie lubił podkreślać swoich zaszczytów, po prostu podziękował, powiedział, że już jest po śniadaniu. Ale ten mu nie daje spokoju, mówi: dziadku, ja mam pracę, jaką znajdę. I wtedy on się dopiero przyznał, że jestem naczelnikiem Rady Państwa. Biały, kamienny nagrobek z drugiej strony. Mamy napisane dyrektor Zakładu Narodowego Soliński. Tam jest pochowany August Bielowski, człowiek, który się początkowo zajmował literaturą i w tym próbował swoich sił i całkiem nawet nieźle mu szło, ale później go bardziej pociągnęła historia. I to właśnie historii poświęcił swoje życie już do końca. I to bardzo takiej niewdzięcznej pracy, dlatego że dziełem jego życia były Polonie Historyka, które były po prostu zbiorem dokumentów dotyczących historii Polski, ziem polskich, które on po prostu wyszukiwał w różnych bibliotekach, archiwach europejskich i przepisywał. Bez ksera, bez telefonu komórkowego, siedział żmudnie i to wyszło wiele tomów tych właśnie monumentów, które później były źródłami dla historyków, którzy już nie opierając się na legendach, a na rzeczywistych dokumentach mogli tą historię Polski pisać i rekonstruować. Jest pochowany Franciszek Stefczyk, który też był historykiem z wykształcenia, nie wiem czy wiecie, ale tak się życie ułożyło, że będąc na stypendium w Niemczech zapoznał się przypadkiem z działającym tam systemem takich kas spółdzielczych na terenie wsi czy parafii i postanowił, że to jest bardzo dobry system, który trzeba wprowadzić też i u nas. On nie był autorem tego systemu. Ten system wymyślił inny bankier, który się nazywał Fryderyk Raiffeisen. Natomiast Stefczyk ten system do nas przywiózł i zaadaptował go do naszych warunków. W latach 90. XIX wieku rozpoczął właśnie wprowadzanie od podkrakowskiej wsi tych kas. Do I wojny światowej powstało ich prawie 1500, z czego tylko 15 upadło. Dlaczego właśnie? Dlatego, że te kasy zawsze działały w obrębie tylko jednej wsi i działały na tej zasadzie, że ludzie swoje drobne oszczędności składali w tej kasie i z tego udzielano kredytów inwestycyjnych, jakbyśmy to teraz powiedzieli, na rozwój gospodarstw. Wiadomo, że w obrębie jednej wsi to zawsze wiadomo, komu można dać i kto odda, a kto przepije. Także chyba dzięki temu. Ale też te kasy uczyły takiej solidarności społecznej, odpowiedzialności i właśnie tego, że z drobnych nawet wkładów, tak, może powstać coś ważnego i coś dużego. No i teraz dzięki temu, że Stefczyk całe swoje życie przeżył życiem chrześcijańskim, to jest taka propozycja, żeby został błogosławionym i arcybiskup lwowski właśnie jakby podał jego kandydaturę i są starania o otwarcie jego procesu beatyfikacyjnego. Tutaj te dwie postacie na takim wysokim postumencie to są postacie związane pośrednio z wynalezieniem w Lwowie lampy naftowej. Wszyscy oczywiście znamy nazwisko Łukasiewicza, ale mało kto wie, że to nie Łukasiewicz otrzymał patent na oczyszczanie ropy naftowej i produkcję nafty sposobem chemicznym, ale jego kolega z tej samej apteki lwowskiej, w której zresztą w tej chwili się mieści urocza cukierenka, nazywał się Jan Zech. I tenże właśnie Jan Zech otworzył sobie w Lwowie sklepik z naftą, gdzie wybuchł pożar i gdzie zginęła jego 21-letnia młodziutka żona i szwagierka, siostra tejże żony. Właśnie obie są tutaj pochowane. On się wycofał z interesu, no, widząc, że to mu przyniosło tragedię zamiast jakichś tam oczekiwanych zysków. I praktycznie już nie wrócił do tego przemysłu naftowego. Natomiast Łukasiewicz, który się tym wynalazkiem zainteresował, propagował go, całe życie był w tym aktywny i obecny. No, do tej pory jest znany i kojarzony. Generalnie to my już jesteśmy pod murem cmentarza Orląt, przy czym kiedyś w ogóle nie było tutaj wejścia z tej strony. Było wejście cmentarza Łyczakowskiego od innej strony, a główne wejście prowadziło z dołu, które zaraz zobaczymy, jak podejdziemy. Nieużywane w tej chwili, zamurowane. Cmentarz Orląt jest w tej chwili tylko częścią cmentarza Łyczakowskiego. Nie ma innego wejścia. Natomiast to miejsce, na którym stoimy, to zostało wybudowane dopiero pod koniec lat 90. właśnie w związku z odbudową cmentarza Orląt, który był zdewastowany w czasach radzieckich. Tutaj było ostatnie takie cywilne pole grobowe cmentarza Łyczakowskiego i wśród tych cywilnych nagrobków stał taki jeden zwykły brzozowy krzyż, który upamiętniał żołnierzy ukraińskich, którzy zginęli w 18-19 roku, walcząc o niepodległość Ukrainy z Polakami tutaj na tych terenach. No i właśnie kiedy odbudowywano cmentarz Orląt i tą budowę wizytował prezydent Kuczma, to wpadł mu w oko właśnie ten krzyż i jak się zainteresował, co to jest, no to się bardzo zdziwił, a potem oburzył, że Polacy mają cały memoriał i właśnie go sobie tutaj odbudowują. Natomiast Ukraińcy mają jakiś tam jeden brzozowy krzyż. Oczywiście oni mają też cmentarze, ale akurat nie w tym miejscu. I właśnie wtedy postanowiono, żeby na trasie przejścia na cmentarz Orląt też zrobić takie miejsce pamięci symboliczne, właśnie poświęcone Ukraińcom, którzy w tej samej wojnie walczyli i ginęli. Tutaj są wymienione ich nazwiska, tutaj mamy odznaczenia właśnie wojskowe ukraińskie z tego okresu. Mamy kolumnę właśnie z archaniołem Michałem, który jest patronem Ukrainy, Wojska Ukraińskiego. I jedyne faktyczne pochowania to są tutaj na tej ściance pochowane postacie właśnie związane z tymi wydarzeniami. Między innymi tam jest pochowany Dmytro Witowski. To był dowódca tego oddziału, który w noc listopadową na 1 listopada 1918 roku z oddziałem swoich żołnierzy przyszedł i zdobył Lwów. Bardzo charyzmatyczny dowódca, bardzo dobrze zorganizowany oddział. No na tyle, że tam około 1000-osobowy oddział w ciągu 2-3 godzin całkowicie opanował 100-tysięczne mniej więcej miasto, po prostu przejmując w nim władzę i ustanawiając nowe państwo. Tam jest też pochowany, to jest też dosyć ciekawa sprawa, Michał Hałuszczyński, to jest ta trzecia postać. To jest człowiek, który był oficerem właśnie w czasie walk w wojnie polsko-ukraińskiej. Natomiast po zakończeniu tej wojny i po porażce Ukraińców w tej wojnie przeszedł, że tak powiem, do walki politycznej, dyplomatycznej. Był członkiem legalnie działającej partii ukraińskiej, był posłem na Sejm II Rzeczypospolitej i właśnie tą drogą walczył czy dbał o interesy Ukraińców tutaj właśnie na tych ziemiach, właśnie na ziemiach dawnej Galicji Wschodniej, gdzie ich było najwięcej. No ale byli też tacy, którzy uważali w dwudziestoleciu międzywojennym, że im lepiej się Ukraińcom w tej Polsce żyje, to tym gorzej. Dlatego, że to usypia ich chęć do walki o własną niepodległość. I właśnie z takiego przekonania wyrosły ruchy nacjonalistyczne, które działały właśnie przede wszystkim przeciwko tym, którzy pragnęli zgody i jakiegoś dobrego współżycia między Polakami i Ukraińcami, bo w zamachach ginęli nie tylko Polacy z rąk ukraińskich nacjonalistów, ale też i Ukraińcy właśnie, którzy byli tej idei przeciwni i którzy nawet działali na rzecz Ukraińców, społeczeństwa ukraińskiego, ale właśnie innymi metodami niż oni sobie to wyobrażali. No i wiemy, że później eskalacja tych konfliktów w czasie II wojny światowej, przede wszystkim właśnie na Wołyniu, ale nacjonaliści ukraińscy też no, dostali mocno od Rosjan, to trzeba przyznać. I duża ich część lądowała w łagrach, w więzieniach sowieckich. No, byli uważani za taką najbardziej niebezpieczną grupę, którą trzeba tutaj wyłapać i zlikwidować. I walki NKWD z tymi oddziałami leśnymi no, trwały jeszcze tutaj nawet do początku lat 50., a jeszcze do dnia dzisiejszego leśnicy odkrywają w lasach te kryjówki nacjonalistów ukraińskich. Nawet w zeszłym roku taką kryjówkę tutaj pod Lwowem odkryto zupełnie nieruszoną jeszcze z czasów wojny. Natomiast to ostatnie pole, gdzie leżą kwiaty i takie jaśniejsze krzyże są, to tam są chowani żołnierze z Donbasu, ci, którzy teraz umierają tam właśnie na tej wojnie, a codziennie praktycznie ktoś umiera. No oczywiście oni wszyscy nie są chowani tutaj we Lwowie, bo najczęściej rodzina zabiera.